Masz prawo.
Coraz popularniejsza staje się działalność biznesowa w internecie. Czy dynamiczny rozwój technologii informatycznych pociąga za sobą równie dynamiczny rozwój przepisów prawa? Czy przeciętny człowiek chcący rozpocząć tego typu działalność poradzi sobie sam? Czy prawnicy i prawo nadążają za zmieniającym się światem? Poszukamy dziś odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry.
Masz prawo.
Moimi gośćmi dziś są prawnicy zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorstw z branż technologicznych. Pan Piotr Jaci i pan Damian Dworakowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To proszę nam na początek powiedzieć o waszej praktyce zawodowej.
Działamy w Białymstoku, ale obsługujemy w sumie klientów z całej Polski, ponieważ nasz zespół ma tutaj swoją siedzibę. Wszyscy prawnicy, którzy są częścią naszego działu, naszego zespołu, są w tym miejscu. Obsługujemy głównie przedsiębiorców, głównie z branży nowych technologii. No i zajmujemy się tak naprawdę wsparciem w każdym obszarze, który dla biznesu jest istotny. Czy prowadzenie działalności gospodarczej spółek, czy handel, kontrakty, realizacja różnych przedsięwzięć biznesowych, inwestycje, przekształcenia, ale też zatrudnienie, wszystkie drobne sprawy, wszystkie 100 pytań do prawnika.
Czyli pan Piotr już o sobie powiedział wszystko, a pan Damian to potwierdzi.
Tak, no my z kolei w Protect Hub zajmujemy się zabezpieczaniem działalności firm pod kątem ochrony przed cyberprzestępcami, przed zapewnieniem stabilności dostarczanych usług. Ja jestem audytorem bezpieczeństwa, gdzie weryfikuję zgodność procesów, które firma wykonuje na przykład z normami krajowymi czy międzynarodowymi, bo klientów też mamy nie tylko polskich, ale wielu międzynarodowych, bo jakby już teraz w internecie ta działalność nie jest ograniczona terytorialnie, tylko raczej jest to przekrój przez parę różnych porządków prawnych, różnych krajów czy instytucji.
To, co panowie przed chwilą powiedzieli, już daje nam wszystkim i myślę, że słuchaczom Radia Białystok obraz tego, z jak skomplikowaną i obszerną materią będziemy mieli do czynienia. No to zacznijmy może od początku. Prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem internetu wymaga spełnienia wielu obowiązków wynikających z przepisów prawa. Czy polskie prawo sprzyja prowadzeniu takiego biznesu?
Przez ostatnie lata, od przynajmniej kilkunastu lat tak naprawdę, to najwięcej zmian, jeżeli chodzi o taką działalność prowadzoną w internecie, wynika z prawa europejskiego, bo prawo polskie, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, jest stosunkowo proste, już może mniej sformalizowane niż kiedyś. To nie oznacza zupełnie likwidacji biurokracji, ale wydaje mi się, że jest łatwiej niż kiedyś było rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą. Ale jest bardzo dużo przepisów, które są dzisiaj na tym rynku europejskim czy światowym wspólne. No i one rzeczywiście w tym biznesie internetowym dużo zmieniają.
Czyli jednym słowem, jeśli przepisy prawa regulujące działalność biznesową w internecie, to w dużej mierze przepisy uniwersalne na skalę europejską.
Tak, rzeczywiście internet jako zjawisko globalne ma też już coraz powszechniejsze regulacje, nie tylko lokalne, krajowe, ale też mamy wspólne standardy wynikające chociażby właśnie z członkostwa w Unii Europejskiej. No weźmy bardzo popularne określenie RODO, czyli przepisy o ochronie danych osobowych, które są wspólne dla całej Europy. No i takich wymogów dla tego jednolitego rynku jest dużo. My mamy je oczywiście w polskich przepisach, ale to nie jest tylko wymysł polskiego ustawodawcy.
Tak, no z mojej perspektywy to jest nie tylko to prawo dotyczące stricte działalności, którą się zajmuje firma, ale także właśnie konieczność odnalezienia się w przepisach dotyczących prowadzenia działalności w internecie. Więc to są te właściwe przepisy, tak jak dla firmy stacjonarnej, plus dodatkowe przepisy związane z działalnością w internecie, transakcjami bankowymi przez internet, ochroną danych osobowych przez internet.
No to spróbujmy teraz to w jakiś sposób usystematyzować, bo spotkałem się z taką też opinią, że przepisów regulujących działalność przedsiębiorców w internecie jest zdecydowanie więcej niż przy prowadzeniu działalności takiej tradycyjnej poza internetem. To prawda?
Na pewno są takie obszary, w których tych wymagań jest więcej, bo mamy chociażby prawo konsumenckie, które przyznaje nam, obywatelom, jako konsumentom pewne uprawnienia, jeżeli kupujemy, jak mówią przepisy, poza lokalem przedsiębiorstwa albo właśnie jeśli chodzi o zakupy elektroniczne. No i tam przedsiębiorca, który jest drugą stroną takiej transakcji, ma swoje obowiązki, musi przyjąć na przykład zwrot towaru, musi być gotowy na to, że rozmyślimy się, tak? Mamy ten czas wynikający z przepisów, że możemy na to zareagować, więc każdy, kto chce z kolei sprzedawać w internecie, a robił to tylko stacjonarnie albo nie robił tego w ogóle, no też powinien być przygotowany, że takich obowiązków przy tej sprzedaży elektronicznej będzie więcej.
Czyli tych słynnych 14 dni, tak? Na zwrot bez podania nawet przyczyny, powodu zwrotu towaru.
Tak.
No, czyli tych niuansów i tych zasadniczych kwestii się tutaj pewnie trochę nazbiera, biorąc pod uwagę między innymi nie tylko ustawę o prawach konsumenta, ale też na przykład prawo telekomunikacyjne, bo tutaj też ten sposób kontaktu z klientem często bywa zupełnie inny.
Tak, znaczy takich przepisów, które dzisiaj, jeżeli mówimy o komunikacji elektronicznej, gdzieś tam wchodzą w grę, będziemy mieli kilka, bo mamy prawo telekomunikacyjne, które mówi na przykład o kontakcie telefonicznym. Mamy przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które mówią na przykład o kontakcie mailowym czy za pomocą komunikatorów, o wysyłaniu newsletterów, o wysyłaniu różnych informacji handlowych, reklamowych przez przedsiębiorców. Są tutaj pewne ograniczenia. Musimy najczęściej pozyskać zgodę albo zebrać odpowiednie oświadczenie. Ten konsument powinien się wypowiedzieć, że zapoznał się, wie, z kim ma do czynienia, że zgadza się na to, żeby otrzymywać tego typu komunikaty, czy żeby się w ogóle z nim kontaktować. Może też się rozmyślić, może tę zgodę wycofać. Jest tutaj wiele obszarów, no też zahaczamy oczywiście ochronę przetwarzania danych osobowych.
No to słynne RODO jest tutaj chyba też jednym z tych najważniejszych elementów.
Tak, rzeczywiście tych zobowiązań jest bardzo dużo i one są też w dużej mierze techniczne.
Tak, no też ta komunikacja jest realizowana innymi kanałami. To nie jest tak, że dostaniemy list papierowy i mamy jakiś dowód w postaci papierka, tylko to są czasami wiadomości na czacie, właśnie wiadomości głosowe, wiadomości mailowe, czy na jakichś komunikatorach wewnętrznych nawet, które no, trzeba też odpowiednio udokumentować, żeby pokazać, że nasze prawa zostały w jakiś sposób złamane, jeżeli sprzedawca nie wywiązuje się ze swojej deklaracji.
Ciągle rozwijamy tę listę prawnych aspektów związanych z działalnością w internecie, których często nie ma w takiej działalności tradycyjnej. No jest też jeszcze ustawa o cyberprzestępczości.
Tak, no każdy przedsiębiorca musi brać pod uwagę to, że prowadząc działalność przez internet może paść ofiarą hakerów i dane, które przetwarza, na przykład na temat klientów, jakieś dane poufne, dane na temat ich kart płatniczych, ich kont bankowych, ich dane osobowe, mogą ulec wyciekowi, a dla hakerów stanowią pewien potencjalny zarobek. Stąd trzeba też, prowadząc działalność w internecie, być zabezpieczonym przed potencjalnymi atakami, bo to są zarówno kary urzędowe, jak i strata reputacji, albo wprost szantaże ze strony hakerów.
Mam wrażenie, że powoli niektórzy z naszych słuchaczy, którzy myśleli o prowadzeniu działalności gospodarczej w internecie, wpadło w lekką panikę, bo to zaczyna przypominać rzeczywiście taki bezmiar przepisów i różnego rodzaju dziedzin, które trzeba poznać, trzeba wiedzieć, jak spełnić wszystkie wymagania, no i jak zabezpieczyć się przed różnego rodzaju sytuacjami, których w zwykłym biznesie nie ma. No to co? Może za chwilę spróbujemy założyć jakąś firmę. Proszę zostać z nami. Kiedy pomyślałem sobie o takiej działalności w internecie, no to pierwszy do głowy przyszedł mi sklep internetowy. Czy panom również coś takiego przychodzi najpierw do głowy, czy jakaś inna działalność?
To może być oczywiście sklep internetowy i tutaj opcji jest wiele, ponieważ można zarówno dołączyć do dużych istniejących już usług platform sprzedażowych, gdzie po prostu mamy konto użytkownika jako sprzedający, sprzedawca, z czasem być może super sprzedawca, już oczywiście bez kryptoreklamy. Możemy uczestniczyć tutaj jako strona takich transakcji, no ale też oczywiście możemy wystartować z własną stroną internetową.
A co jest łatwiejsze?
Pod własną domeną. Tutaj nie ma jednej odpowiedzi moim zdaniem. Wydaje się, że to przede wszystkim zależy od tego, co chcemy robić. Jeżeli chcemy być rozpoznawalni my jako my, pod własną marką, pod własną firmą, chcemy funkcjonować niezależnie, jest bardziej istotne to, kim jesteśmy, jak chcemy się przedstawić, no to będziemy pewnie działali samodzielnie. Natomiast jeżeli mamy jakiś towar, który jest wszechobecnie dostępny, powiedzmy sobie, z którym chcemy dotrzeć do wielu konsumentów, do wielu osób i tak naprawdę konkurujemy gdzieś tam ceną z innymi, no to być może taka platforma właśnie sprzedażowa będzie tutaj dla nas rozwiązaniem.
To jeszcze rozgraniczmy jedną rzecz, bo co innego taka okazjonalna sprzedaż, kiedy coś kupujemy w sieci albo sprzedajemy, prawda? Zdarza się to właściwie każdemu z nas, a co innego działalność taka, która no, już przybiera formę po prostu biznesu.
Tak, no przepisy mówią o tym, że działalność gospodarcza musi spełniać pewne warunki, ale też między innymi mówią o tym, że jeżeli miesięcznie nasze przychody nie przekraczają pewnych określonych przepisami limitów, to w ogóle nie musimy takiej działalności rejestrować, otwierać, oficjalnie zgłaszać. Możemy ją prowadzić w pewnej skali, no powiedzmy sobie przestrzegając przepisów, ale bez pewnych urzędowych formalności z tym związanych. Także to, czy otwierać działalność, to też zależy od tego, w jakiej skali byśmy chcieli działać.
No każdy chce odnieść jak największy sukces. Więc zakładamy działalność gospodarczą, tylko teraz pytanie brzmi, jaką? No bo czy jest to taka po prostu działalność, która będzie funkcjonowała pod różnymi formami chociażby rozliczeń podatkowych, czy może coś bardziej konkretnego, a może bardziej skomplikowanego? Od czego właściwie powinniśmy zacząć?
Myślę, że od tego, czy startujemy sami, czy startujemy z kimś. Jeżeli startujemy w kilka osób, albo przynajmniej z jakąś drugą, czy trzecią, która będzie też wspólnikiem, to pewnie warto rozważyć poszczególne różne modele spółek, które mamy w polskich przepisach i można zacząć od spółki cywilnej, czyli mamy osoby, które prowadzą działalność jednoosobową, każda z nich i tylko podpisują między sobą umowę, uzyskują oddzielny NIP, no i w zasadzie działają tak, jakby byli tymi przedsiębiorcami jednoosobowymi, bardzo podobnie. Natomiast też są do wzięcia pod uwagę spółki, na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna. Wymagamy tam, znaczy przepisy wymagają tam pewnego kapitału na start, ale z drugiej strony odcinają też nas jako tych rozpoczynających od odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania takiej spółki. Także to pewnie będzie zależało od tego, jakim kapitałem dysponujemy, czy robimy to sami, w jakiej skali chcemy działać, no i na ile ważne jest dla nas zabezpieczenie się od takiego majątkowego aspektu tej właśnie odpowiedzialności biznesowej.
Czyli zanim założymy taką działalność, powinniśmy jednak po pierwsze mieć wiedzę, jaka formuła byłaby dla nas najlepsza, poznać szczegóły dotyczące, no właśnie, aspektów i niuansów związanych z konkretną działalnością, czy będzie to spółka z o.o., czy komandytowa, czy może cywilna, czy może jeszcze coś innego, bo to potem rzutuje na sposób działania, a jeśli się rozmyślimy i postanowimy zmienić formułę, to jest to możliwe?
To oczywiście zależy od tego, jakby skąd wychodzimy, tak? Czyli jaka jest ta nasza obecna forma. Spółki można przekształcać, działalność jednoosobową można zawiesić, można ją zlikwidować, spółki też ulegają likwidacji. Tutaj możliwości jest sporo, oczywiście no, trzeba się zastanowić nad tym, jaka jest skala, powiedzmy, prawda, tego naszego działania, bo na przykład jeżeli mamy w perspektywie nie wiem, działalność rodzinną, powiedzmy, która będzie kontynuowana potem przez kogoś następnego jeszcze, no to w grę wchodzi na przykład kwestia sukcesji w prowadzeniu działalności gospodarczej. No ale tutaj moglibyśmy pewnie długo dyskutować o tym, który aspekt.
Tym bardziej, że pewnie większość osób, które myślą o takim biznesie internetowym, najczęściej ma, a no właśnie, ile ma lat? Widzieliście kiedyś takie dane? Może ktoś gdzieś opublikował? W jakim wieku najczęściej zakładany jest internetowy biznes?
No to nie jest, myślę, że statystyka ogólnie dostępna, bo to bardzo zależy. Przez biznes internetowy możemy rozumieć sklep internetowy, możemy też rozumieć jakiegoś influencera, który zarabia na reklamach z filmików, które publikuje na znanych portalach. I to jest dosyć newralgiczne, bo nie wiadomo tak naprawdę, jaka jest nasza grupa docelowa, to znaczy kto jest tym głównym zakładającym. I specyfika biznesu wymusza też różne rozwiązania na samym początku, bo czy chcemy po prostu wystartować i założyć sklep internetowy na gotowym silniku, który jest relatywnie tani do założenia, czy mamy w planach rozwój, ekspansji, chcemy się wyróżnić jakością tego sklepu internetowego i budujemy go od zera. Jest bardzo dużo modeli i też trzeba mieć na uwadze, czy jesteśmy w stanie się skalować w górę, jak bardzo i w jak krótkim czasie i myśleć o tym, co będzie w przyszłości. To podobnie z formą prawną prowadzenia tej działalności. Czy to jest jednoosobowa działalność, czy to jest spółka akcyjna? Trzeba jednak myśleć o przyszłości. Nie tylko wystartować, żeby pierwszego klienta obsłużyć, ale zastanowić się, co będzie przy tysięcznym kliencie.
Bardzo mi się spodobało to określenie wybrać silnik, bo do tej pory to silnik wybieraliśmy kupując samochód, a tu się okazuje, że w biznesie można również posłużyć się cudzym silnikiem, tak?
Tak, są to gotowe rozwiązania. Jest parę takich głównych sklepów internetowych, które tak jak strony internetowe można zbudować od zera, można też bazować na jakichś szablonach i gotowych właśnie silnikach, które pozwalają szybciej to zrobić. To, co się robi szybciej na początku, oczywiście później jest trudniejsze w zarządzaniu.
Czy wobec tego te pierwsze dokumenty przedsiębiorca, który zakłada taką działalność, jest w stanie przygotować samodzielnie? Jest w stanie ruszyć jako osoba konkretna, fizyczna?
Dużo informacji, tak czy inaczej, przedsiębiorca powinien zebrać samodzielnie, powinien się zastanowić nad tym, jak ten biznes będzie wyglądał, na przykład, co będzie się działo z danymi osobowymi klientów, jak będzie wyglądało rozliczanie płatności przy transakcjach, gdzie będą przechowywane dokumenty. Jest wiele pytań, na które każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. No i w takim procesie poszukiwania odpowiedzi na różne swoje pytania, jeżeli komuś się uda przebić przez taki szum informacyjny, który dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o właśnie otwieranie działalności gospodarczej, rozpoczynanie biznesu, wychodzenie na jakiś rynek, no to jeżeli odszuka te odpowiedzi samodzielnie, to pewnie jest w stanie zacząć przynajmniej sam. Natomiast jeżeli nie chce tych odpowiedzi poszukiwać albo zastanawia się, która z nich jest prawidłowa, no to pewnie tutaj jest przestrzeń do tego, żeby z kimś się skonsultować.
Bo w internecie mamy dostępne informacje na bardzo wiele tematów, tylko
wszystkie tematy.
Pytanie, czy zaufamy przypadkowym ludziom z internetu właśnie i powierzymy im naszą przyszłość przez to, że posłuchamy się ich rad. Czy jednak informacja sprzed pół roku już nie jest nieaktualna i jednak warto skupić się na jakichś danych oficjalnych z urzędów, które nam powiedzą, jak zrobić daną rzecz.
I macie pewnie kontakty ze środowiskiem ludzi, którzy działają w tym biznesie, którzy może taki biznes niedawno otworzyli. To jaką drogę oni najczęściej wybierają? Rzeczywiście są w dużej mierze tacy, którzy zamykają oczy i po prostu radośnie tworzą swoją firmę, czy może raczej szukają jakiejś konsultacji przynajmniej początkowej?
Ja myślę, że do tego, żeby zacząć i zacząć w większej skali, zawsze jest potrzebne trochę zamknięcie oczu i taki jednak
odwaga cywilna.
Tak. Taki zdecydowany pierwszy krok
nutka i jednak szaleństwa.
Nutka szaleństwa czasami rzeczywiście. Zaufania tego, temu, że trafimy w rynek, że trafimy w klienta, że trafimy w moment, że trafimy w ludzi, z którymi będziemy to robili. No, na tym jest zbudowany sukces pewnie większości dużych przedsiębiorstw, które zaczynały gdzieś tam w przysłowiowym garażu. Natomiast tutaj myślę, że nie ma na to gotowej odpowiedzi, bo to zależy w jakim obszarze jest prowadzona działalność. Jeżeli ktoś już otwiera kolejną działalność, powiedzmy prowadzi już jakiś biznes i teraz szuka następnego, powiedzmy, bardzo często już ma pewne doświadczenie i może próbować już pewnych rzeczy po jakichś sprawdzonych szlakach. Natomiast jeżeli zaczyna zupełnie od zera, to często, przynajmniej ja osobiście widzę takie podejście, że myślimy o tym, co naszym zdaniem jest kanwą tego sukcesu, czyli o tym konkretnym produkcie, o tym konkretnym kliencie, o tej konkretnej usłudze. Mniej patrzymy na to, jak to wygląda formalnie.
I oczywiście szukamy rozwiązań, których nie ma w Polsce, albo nikt jeszcze ich nie wymyślił, będziemy pierwsi, więc to też utrudnia pewien rozwój i wybór tych rzeczy na samym początku.
No ta innowacyjność jest pewnie wpisana w ten biznes i na tym w dużej mierze opiera się działalność ludzi, którzy zaczynają jakiś produkt tworzyć, czy wprowadzać go na rynek, ale z punktu widzenia potem tej prozy życia i działań, które trzeba wykonywać z dnia na dzień, również w kontekście prawnym, zdaje się być dosyć poważna i skomplikowana. Jeśli obserwujecie to, co dzieje się w województwie podlaskim, to tych firm z branży internetowej, technologicznej jest dużo w stosunku do innych części Polski?
Na Podlasiu, z tego co przynajmniej ja obserwuję, mamy rzeczywiście sporo firm informatycznych, ale w dużej mierze są to oddziały większych przedsiębiorstw, które działają gdzieś w Polsce. Białystok jest wybierany jako lokalizacja, czy duże podlaskie miasta są wybierane jako lokalizacja takich biur czy centrów, w których zatrudnia się specjalistów z różnych branż, chociażby z branży informatycznej. Natomiast przedsiębiorstw tutaj lokalnych, myślę, że małych jest sporo, takich osób, które indywidualnie czy w kilka osób tworzą i zaczynają własny biznes, chociażby absolwenci białostockich czy podlaskich uczelni. Myślę, że tutaj moglibyśmy wielu znaleźć. Dużych przedsiębiorstw jeszcze tak wielu nie ma.
Tak, to mówimy o oferujących usługi informatyczne, natomiast po pandemii każdy szanujący się sklep stacjonarny założył również sklep internetowy i znaczna część usług przeniosła się po prostu do internetu. Więc to już nie tylko jest wytwarzanie usług informatycznych, ale też za pośrednictwem usług informatycznych sprzedawanie usług stacjonarnych, bo nie zdziwię się, jeżeli giełda rolna i skup żywca czy sprzedaż żywca będzie odbywała się przez stronę internetową. To jakby, czy to jest działalność internetowa? Jest.
Jednym słowem, ten internet i to wszystko, co związane jest z cyfrowym światem, będzie zagarniać coraz to nowe dziedziny naszego życia.
Myślę, że wszyscy, którzy spacerujemy przez centra miast i widzimy, jak one się zmieniają, jak taki tradycyjny handel, powiedzmy, przenosi się w inne miejsca. Częściowo przenosi się dlatego, że przenosi się na przykład do sklepów wielkopowierzchniowych i galerii handlowych. Częściowo dlatego, że ustępuje sprzedaży internetowej, która pod pewnymi względami jest szybsza, prostsza, tańsza. To nie są tylko te minusy, o których mówiliśmy, jeżeli chodzi o formalność, ale to też jest pewne ułatwienie jednak prowadzenia takiej działalności. No i myślę, że rzeczywiście z czasem tego typu usług i produktów będzie więcej.
Czyli z punktu widzenia prawnego i nie tylko, nasz sklep internetowy, który tutaj zakładaliśmy, analizując oczywiście wszystkie wymogi, ma rzeczywiście szerokie pole do popisu, pod warunkiem, że odnajdzie się na rynku, znajdzie klientów i okaże się no, tak zwanym strzałem w dziesiątkę, a nie na przykład nieudaną inwestycją, czy też nieudaną propozycją dla rynku. Rozmawiamy o tym wszystkim również i przede wszystkim z punktu widzenia prawnego. No to skoro prawo i prawnicy są wszechobecni również w tej dziedzinie wokół nas, to za chwilę również o nich porozmawiamy. Ustaliliśmy sobie, że wszystkie dziedziny naszego życia coraz bardziej obejmuje ten cyfrowy świat. A jak to jest z prawnikami, z których usług często korzystamy? Czy to są ludzie, którzy także korzystają z tych nowoczesnych technologii? Czy oni aktywnie i na bieżąco szkolą się w tej branży? Już nie mówię tu tylko o kwestiach przepisów, które regulują działalność gospodarczą w internecie, ale tak w ogóle.
Ja myślę, że prawnicy, o czym może nie mówi się tak wprost i zawsze na pierwszym planie, to przedsiębiorcy. Kancelaria to przedsiębiorstwo, jeżeli ktoś pracuje, obsługując przedsiębiorstwo, to pracuje właśnie w jakimś innym biznesie. I też konsumenci, obywatele, więc no można powiedzieć, że ludzie tacy jak wszyscy, jak inni, w związku z czym też ich kompetencje w tym obszarze informatycznym bardzo często są takie, jak na przykład średnie w ich pokoleniu, czyli osoby młodsze są być może bardziej świadome mediów społecznościowych, osoby starsze być może korzystają z takich tradycyjnych, bardziej programów biurowych na przykład i to jest ich jakby główna domena. W związku z czym myślę, że tutaj nie wyróżniają się jakoś szczególnie na plus, chyba że ktoś się jakby specjalizuje w danym obszarze. Jeżeli obsługuje tego typu przedsiębiorców, to też myślę, że na starcie czeka go dużo pracy, żeby nauczyć się tego swojego klienta, jego potrzeb.
I pewnie już są tacy, którzy wyspecjalizowali się trochę w obsłudze firm technologicznych, internetowych, jakbyśmy tego nie nazywali. Czy to środowisko to jest w tej chwili grupa ludzi, którzy rzeczywiście ukierunkowują się na ten rodzaj działalności? Czy to jeszcze trochę za wcześnie i może, nie wiem, zbyt mało jest podmiotów do obsługi tego typu firm?
Ja bym powiedział, że głównym obszarem takim, jeżeli chodzi o zmianę w usługach prawniczych, jest jednak specjalizacja, która postępuje. Coraz więcej jest, no, na przykład mamy pojęcie kancelarii butikowej, czyli takiego małego zespołu, który specjalizuje się w konkretnym wąskim temacie. I to są absolutnie specjaliści ze swojej dziedziny w takim wypadku. W związku z czym, ponieważ przepisów jest coraz więcej, w związku z czym też nie wszyscy, nawet prawnicy, są w stanie znać się na wszystkim, być na bieżąco ze wszystkim i dobrze, szybko reagować na problemy swoich klientów. Ta postępująca specjalizacja też powoduje, że część prawników na pewno uczy się tego biznesu technologicznego, bo widzi tam swoich klientów.
A ta technologia cały czas się rozwija, powstają nowe, więc ta specjalizacja albo musi być coraz szersza, albo właśnie jeszcze węższa przez to, że nowe technologie muszą być w jakiś sposób obsłużone pod względem prawnym.
Ja pytam o to między innymi dlatego, że pewnie w głowie każdego, kto chciałby rozpocząć działalność tak zwaną technologiczną w internecie, czy jakąkolwiek inną związaną z tymi technologiami, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie ewentualnej pomocy prawnej szukać. Bo co do pewnych codziennych, od dziesięcioleci znanych dróg, to wiemy, że jest adwokat, że jest radca prawny, że jest notariusz i oni mają swoją rolę w społeczeństwie, prawda? I w różnych dziedzinach. Natomiast gdzie szukać takiego specjalisty, który, no właśnie, no podpowie nam pewne kwestie prawne związane z cyberbezpieczeństwem, z w ogóle technologiami, działalnością w internecie?
Ja bym powiedział, że w takim medium, w jakim sami chcemy działać. Czyli jeżeli ktoś chce działać w internecie, to ja osobiście polecam poszukiwanie specjalistów, którzy też w internecie są obecni, bo to znaczy, że oni go znają, rozumieją, chcą tam być, że mają świadomość tego medium i tych technologii. No jeżeli ktoś szuka działalności w mediach społecznościowych, to też pewnie są prawnicy, którzy są w tych mediach obecni i można tam do nich dotrzeć i z łatwością się tam skontaktować. Też świadczą takie usługi i też taki segment tej działalności prawniczej dzisiaj mamy. Także szukajmy podobnych do siebie, bo to znaczy, że oni być może posługują się tym samym językiem, co my i rozumieją te problemy, z którymi my się też mierzymy.
Tak, jeżeli jest jakiś prawnik, który się specjalizuje w danym temacie, to też się promuje tą wiedzą specjalistyczną, ekspercką, bo ta pierwsze informacje ogólne oczywiście są za darmo w ramach takiej autoprezentacji, natomiast już szczegółowe sprawy i rozważanie konkretnych przypadków pewnie są za opłatą kancelaryjną.
Zjawisko, o którym teraz powiem, a właściwie przedsięwzięcie, najczęściej wydaje mi się rodzi się z potrzeby rynku i stąd powiedzmy również o tym, iż trwa rekrutacja do pierwszej edycji kierunku Prawo w nowoczesnych technologiach informatycznych. Studia są współorganizowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i grupę Tender Hat. Czy to jest odpowiedź na rynek i na zapotrzebowanie?
Ja mam poczucie, że takie zapotrzebowanie jest, no i trwająca rekrutacja też za chwilę nam odpowie na to, na ile prawnicy czy osoby, które zajmują się tą działalnością w internecie i stykają się z kwestiami prawnymi, sami mają potrzebę rozwoju i chcą w tym kierunku podążać. To są pierwsze takie studia w tej części Polski, pierwsze w Białymstoku i tutaj otwieramy je rzeczywiście we współpracy między Uniwersytetem a grupą Tender Hat. No, będą prowadzone przez prawników i będą prowadzone przez specjalistów z branży informatycznej, więc myślę, że tutaj każdy coś dla siebie znajdzie, a ile takich osób będzie, to za chwilę się okaże.
To kogo, do kogo kierowana jest ta oferta? Czy trzeba być na przykład po studiach prawniczych, mieć jakąś aplikację skończoną?
Absolutnie nie. Oczywiście studia, których organizatorem będzie Wydział Prawa, są skierowane przede wszystkim do osób, które na co dzień zajmują się tą materią prawną w swojej działalności biznesowej, czy w swoim miejscu pracy, w swojej organizacji. Więc przede wszystkim jest to oferta skierowana do osób, które mają do czynienia z prawem w internecie, z prawem w nowoczesnych technologiach, albo dlatego, że jako prawnicy współpracują z takim właśnie biznesem, czy z takim klientem i go obsługują, albo dlatego, że działając w jakimś przedsiębiorstwie czy w jakiejś organizacji. Z jednej strony stykamy się z tą branżą informatyczną czy branżą nowych technologii, a z drugiej strony mamy tutaj pewne wyzwania, jeżeli chodzi o formalności i tą warstwę prawną takiego biznesu. Więc myślę, że tutaj i jedna i druga osoba znajdą dla siebie w tym programie studiów sporo interesujących elementów.
Ale czasu chyba zostało niewiele na podjęcie decyzji o ewentualnych studiach podyplomowych.
No, rzeczywiście. Studia, podobnie jak większość studiów wyższych, ruszają w październiku, w związku z czym rekrutacja na te studia trwa do 30 września, czyli kończy się w najbliższy piątek.
No to trzeba chyba podjąć szybką decyzję, jeśli ktoś chciałby się w świecie nie tylko nowoczesnych technologii, ale całych systemach prawnych, które obudowują ten biznes, jakoś się odnaleźć. Dziękuję panu za to spotkanie. No i mam nadzieję, że województwo podlaskie będzie nadal dynamicznie rozwijać się w cyfrowej technologii, choć najczęściej zachwycamy się zielenią i świeżym powietrzem, prawda?
Zdecydowanie Puszcza Krzemowa ma się u nas całkiem dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie tak dalej.
Moimi gośćmi byli prawnicy zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorstw z branż technologicznych Piotr Jaci i Damian Dworakowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kierunku.
Masz prawo.